Witam po przerwie muzycznej, radiowe gawędy o przyrodzie, radio UWM FM, Wojciech Gotkiewicz. No właśnie, będę kończył może powolutku tę listę tych zwierzaków nieszczęsnych, które z jakiegoś powodu uważane są za zwierzęta o przecudownych właściwościach, mających wpływ na nasze rozmaite schorzenia. Mówiłem już o tygrysach, mówiłem o nosorożcach. Jest taki zwierzak, o którym już troszeczkę wspominałem. A mam na myśli niedźwiedzia himalajskiego. Wspominałem o nim, kiedy rozmawialiśmy, no tutaj to słowo rozmawialiśmy, może troszeczkę jest na wyrost, kiedy opowiadałem Państwu o tych zwierzętach pochodzących z mitów, z legend, a konkretnie mówiłem o Yetim. Kiedy stwierdzono, że prawdopodobnie wszystkie spotkania z Yetim to były po prostu spotkania z niedźwiedziem himalajskim. On jest taki bardzo charakterystyczny i podejrzewam, że większość z nas gdzieś go tam widziała, pewnie często nie wiedząc, że jest to ten konkretny gatunek, bo jest to miś cały czarny z takim charakterystycznym białym półksiężycem na tak zwanej klacie. No właśnie, uważa się, a w zasadzie uważają tak zwani lekarze, że żółć tego zwierzęcia również ma właściwości lecznicze i tę żółć się od tych zwierzaków pobiera. Ja może oszczędzę tutaj szczegółów, dlatego że te szczegóły są naprawdę nieprzyjemne, a nie chciałbym, żeby ten słoneczny dzień stał się bardzo, bardzo ponury, bo i tak już podejrzewam, jest ponuro. No w każdym razie te zwierzęta przeżywają, natomiast myślę, że wolałyby jednak nie przeżyć takiego zabiegu i wolałyby po prostu, żeby ich nie było. Łuskowce. Łuskowce, czy tak zwane pangoliny. I to też jest dosyć ciekawy przykład, dlatego że on pokazuje też skalę tego procederu, tego zjawiska. Mianowicie któregoś roku, już nie pamiętam którego, nie, przepraszam, to był bodajże 2019 bądź 2020. Na granicy przechwycono ładunek 130 tysięcy ton łusek. To zwierzątko, to wyobraźcie sobie Państwo, nie wiem, łasicę, kunę, spasioną wiewiórę i dodajcie im taką łuskę typu zbroja rycerska i to będzie tak mniej więcej łuskowiec. No więc nie wiem, ile łuskowiec ma na sobie łusek, no niemniej jednak ta wartość, czyli 130 tysięcy ton, która odpowiada, jak sobie gdzieś wyczytałem, 400 tysiącom osobników, które musiały być uśmiercone, żeby te łuski można było pozyskać, pokazuje nam, powtórzę się, jaka jest rzeczywista masowa skala polowań, pozyskiwania, jak to pięknie mówią myśliwi, tych nieszczęsnych zwierzaków. I na tym może ja skończę wymienianie tych zwierząt, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jest ich znacznie, znacznie więcej. No właśnie, dlaczego to tak działa? Przecież mamy XXI wiek. Nauka naprawdę galopuje do przodu. Mówimy dużo o tym, że no pewne rzeczy odeszły już do lamusa, że posiłkowaliśmy się wieloma tego typu, nazwijmy to, lekarstwami w momencie, kiedy nie znaliśmy po prostu ich nowoczesnych, skutecznych, podkreślam, skutecznych zamienników. No niemniej jednak proceder sobie kwitnie w najlepsze. W 1993 roku w Chinach zdelegalizowano pozyskiwanie leków czy produkcję leków z rogów nosorożca i z tygrysich zębów. Czyli stwierdzono, nie, tak się dalej nie da, to są zwierzęta rzeczywiście na wymarciu, zostawmy je w spokoju, proszę iść do apteki, kupić sobie normalny lek i zapomnijmy o sprawie. No sprawie nie zapomniano, nie wiem kto naciskał, nie wiem kto komu przekazał jakie pieniądze, no niemniej jednak w 2018 roku zdelegalizowano delegalizację pozyskiwania, czyli de facto przywrócono stan sprzed tej pierwszej delegalizacji, wiem, że żeście się pogubili, ja też się w tym gubię, i można już pozyskiwać czy produkować lekarstwa. Warunek jest jeden. Te zwierzaki muszą pochodzić z hodowli. No tutaj są tylko dwa problemy. Po pierwsze, warunki, w jakich te zwierzęta są przetrzymywane. Dlatego nie chciałem tutaj na antenie opowiadać o tym, jak się pobiera żółć misiowi himalajskiemu. A druga kwestia dotyczy tego, że konia z rzędem, tej osobie, która będzie w stanie pokazać, czym się różni, czy wskazać na wyróżniki pokazujące, że dany zwierz pochodzi z niewoli, a nie został utłuczony gdzieś w swoim środowisku naturalnym. Można by jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, zrozumieć to tym, że gdzieś jest tam biedniej ludzi nie stać, albo mają zbyt daleko do takiego normalnego lekarza z dyplomem, który, no oczywiście, no dobrze, nie będę szedł tą drogą, nie będę wnikał w kwestii skuteczności bądź nie, współczesnych lekarzy. No niemniej jednak rozległość terenu, bieda spowodowały, że ta medycyna tak się ma dobrze cały czas i wręcz była w pewnych okresach zalecana. No między innymi przewodniczący Mao, czy ten chiński rzeźnik, który doprowadził ten kraj do przedziwnej sytuacji, z którą dzisiaj możemy obserwować jak w jakimś, nie wiem, przedziwnym muzeum, czyli mam na myśli tutaj Koreę Północną, czyli zamienił Chiny w taki jeden wielki obóz koncentracyjny. On sam zachęcał ludzi do korzystania właśnie z usług różnego rodzaju, nazwijmy to, lekarzy. Mimo, że sam podobno w to kompletnie nie wierzył. Ale rzeczywiście lekarze, ci, którzy szli, czyli przyszli lekarze, którzy zaczynali swoją przygodę ze studiami medycznymi, no musieli między innymi pobierać nauki również w jakiejś tam chatce zagubionej gdzieś w bambusowym gaju, gdzie siedział jakiś dziadek i coś tam sobie w moździerzu ucierał. No dobrze, ale ten okres, kiedy kolega Mao był przy władzy, to tak naprawdę to jest końcówka lat 50. ubiegłego wieku, w 77. to się zakończyło. Tak? I wydawać by się mogło, że o tym żeśmy zapomnieli, że pewna tradycja, pewien zwyczaj, który no nie ma dobrych cech, już nie powróci. Nic bardziej mylnego. Ja czas temu już minęło kilka ładnych lat, byłem w Wenezueli. Tam między innymi dowiedziałem się zupełnie przypadkowo o tym, że Hugo Chavez, czyli poprzedni prezydent tego pięknego i mocno zubożałego kraju, też wymyślił sobie, że adepci sztuki medycznej, ci uniwersyteccy, powinni również pobierać nauki od miejscowych szamanów, czyli również, nie pamiętam już, na jak długo musieli udać się w ostępy lasów porastających w Wenezuelę, ale rzeczywiście, no był to bodajże rok, ale tutaj musicie sobie sami sprawdzić, czyli tak czy siak był to dosyć długi okres czasu, kiedy oni właśnie szli do tej dżungli, czy ktoś ich zawoził i tam uczyli się tej medycyny tradycyjnej, wykorzystywanej przez lokalnych Indian. No tak jak powiedziałem, w Chinach akurat to zostało oficjalnie niejako pominięte, bo czy nie zostało zakazane. Przypominam, że zakazana została produkcja leków ze zwierząt pozyskanych spoza niewoli, no ale jak widać, ta tradycyjna medycyna w niektórych krajach ma się jeszcze całkiem dobrze. No mamy teoretycznie, ja będę ciągle do tego wracał, że mamy teoretycznie ten XXI wiek, tak? I mamy te zdobycze cywilizacyjne, lepsze lub gorsze, no ale w przypadku przynajmniej medycyny, może nie każdy, kto wysiedział swoje godziny w kolejkach pod wielkim napisem NFZ twarzą do ludzi, czy pod równie chwytliwym, nie do końca prawdziwym hasłem ze mną się tutaj zgodzi. No niemniej jednak, no nie musimy się już uciekać do wielu metod naszych prababek. Ale handel jak gdyby cały czas kwitnie i ma się bardzo dobrze. I tu kilka takich prostych przykładów. Mówiłem, że nie dotyczy to tylko Chin, że dotyczy to całej Azji. I przykładem może być chociażby miasto Hanoi, gdzie z zaplecza restauracji wyniesiono, no tutaj muszę użyć tego określenia, truchło tygrysa. Okazało się, że pani właścicielka produkuje z tego nieszczęsnego zwierzaka maść, którą to maść sprzedawała następnie spragnionym jej klientom za cenę bagatela $1000 amerykańskich za 100-gramowe opakowanie. W tymże samym Wietnamie naliczono się około 60 tysięcy sklepików, które handlują tylko tym, czyli wyobraźcie sobie teraz 60 tysięcy, no, nazwijmy to łaskawie, aptek, gdzie sprzedaje się tylko i wyłącznie właśnie produkty pochodzące, no między innymi od zwierząt, które są narażone na wyginięcie. Ta sama kwestia dotyczy Tajlandii. Tam zlikwidowano taki azyl dla dzikich zwierząt, gdzie przetrzymywano między innymi przyniesione skądś małe tygrysy, czy kocięta tygrysów. Prawdopodobnie znajdowały się, gdyż matkę ktoś zastrzelił, ojciec się tym młodym nie zajmuje, matkę ktoś zastrzelił, właśnie żeby pozyskać produkt do dalszej obróbki, a kociaki gdzieś się schowały, ktoś się znalazł, przyniósł do azylu, będąc święcie przekonanym, że tam dostaną potrzebną im pomoc. No niestety, były tam przetrzymywane w warunkach chrągających czemukolwiek i trzymane tylko po to, żeby dorosły na tyle, żeby te 100-gramowe paczuszki, żeby było ich jak po prostu najwięcej i tych dolarów również było jak najwięcej. Mało tego, w Australii no wydawać by się mogło, że troszeczkę ten poziom cywilizacyjny jest tam wyższy niż gdzieś w zapadłej wiosce położonej gdzieś tam w Wietnamie, w Tajlandii, w Laosie, w Birmie i tak dalej. Tam już tej kwestii nie ma i nie ma o czym mówić. No, okazuje się, że nie do końca, dlatego że pamiętajmy, że te diaspory chińskie no, są wszędzie. Od Australii po Warszawę. I tam również zrobiono takie ciekawe badania, z których wynikało, że 50% leków pochodzących z chińskich sklepów, z chińskich aptek, zlokalizowanych w Australii, przypominam, zawiera w sobie jakieś tam ślady DNA gatunków zagrożonych. Teoretycznie cały świat temu się sprzeciwia. Cały świat mówi, słuchajcie, nie wierzcie w to, to jest jedna wielka bzdura. Co udowadniają badania naukowe prowadzone na tych lekach? Badania kliniczne pokazują, że stosowanie tych leków nie daje kompletnie nic. Równie dobrze możecie sobie, nie wiem, no, zbierać martwych much z parapetu, zalać je wrzątkiem, dodać truskawki do smaku, wypić i wmówić sobie, że wyrosną wam włosy tam, gdzie je straciliście na skutek, nie wiem, no po prostu wypadania włosów. Czyli jest to nic nie warta bzdura, jest to jedna wielka bajka, którą niestety, no tu w przypadku, jeżeli chociażby taki Chin, no, przyjmują za dobrą monetę miliony, a biorąc pod uwagę całą Azję, być może nawet miliardy ludzi. Takim ponurym też przykładem jest chociażby róg nosorożca. Często można zobaczyć nosorożce przechadzające się gdzieś tam po sawanie, dlatego że te azjatyckie są bardziej skryte, one raczej wybierają sobie za schronienie jakieś tam gęstwiny. No właśnie idzie sobie taki nosorożec, za nim idą jego ochroniarze i nosorożec nie ma rogu. A dlaczego? A dlatego właśnie, że ten róg to jest najbardziej cenna część tego zwierzaka, zgodnie oczywiście z tym, do czego chcą nas przekonać miejscowi tak zwani lekarze, więc te rogi profilaktycznie się ucina po to, żeby zwierzak nie stanowił już tak cennej zdobyczy i po prostu miał szansę na przetrwanie. A prawda jest taka, że wartość medyczna rogu jest dokładnie taka sama jak wartość medyczna naszych paznokci. Więc jeżeli popatrzymy sobie na cenę proszku, sproszkowanego rogu, która wynosi setki dolarów, jeżeli chodzi o jakąś naprawdę małą porcyjkę, a jednocześnie obgryzamy paznokcie, na przykład oglądając mecz polskiej reprezentacji w piłkę nożną, to zwróćcie uwagę, cały czas się leczymy. Tak? Przynajmniej według tego, w co wierzą chińscy pacjenci. No takim bardzo już drastycznym przykładem tych wszelakich wierzeń, zwłaszcza też związanych z pozyskiwaniem pewnych części no, ciała, bo paznokcie, włosy i inne substancje, które również są wykorzystywane, ale z racji na to, że być może ktoś z was je w tej chwili cokolwiek, a ja nie chcę wam zepsuć tego posiłku, pozwólcie, że tychże substancji nie wymienię. Wykorzystywane są chociażby części ciała, myślę tutaj o Afryce albinosów, no tutaj takim, powiedziałem, drastycznym przykładem jest chociażby adoptowana córka dziennikarki Martyny Wojciechowskiej, świetna dziewczyna, bo już nie dziewczynka, która nie ma przedramienia, dlatego że po prostu to przedramienie zostało jej odcięte maczetą z uwagi na to, że to tam w regionie, z którego ona pochodzi, jest to traktowane też jako swoistego rodzaju, nawet nie amulet, tylko lek właśnie na jakieś tam schorzenie. Czyli podsumowując jak gdyby ten wątek, no możemy powiedzieć sobie tak, no jeżeli ktoś w to wierzy, super, no jeżeli nie szkodzi wam maść tygrysia i nie mam na myśli tej maści rozgrzewającej, kiedyś popularnej w czasach, nie wiem, w latach 80., w latach 90., jeżeli nie szkodzi wam napar z rogu nosorożca, to przynajmniej i twierdzicie, że wam to pomaga, no to przynajmniej pomyślcie, że są również zamienniki w tych głupich współczesnych aptekach, które nie przyczyniają się właśnie do tej trzebieży gatunków, która ma miejsce jeszcze ciągle na świecie. Jeżeli spodziewacie się, że to wam w jakikolwiek sposób pomoże, no jesteście niestety w błędzie. I tutaj tylko taki mały wyjątek, który potwierdza regułę. W 2015 roku odkryto taki lek na bazie rośliny, która nazywa się artemizyna. Lek, który jest skuteczny, jeżeli chodzi o leczenie malarii. To akurat ja powinienem chyba troszeczkę bardziej, jak gdyby, oddzielić też ziołolecznictwo, bo ono ma też bardzo długie tradycje i ono w wielu przypadkach jest bardzo cenną odmianą medycyny. Tutaj już nie ma cudzysłowiu i nie ma złośliwości. Ale właśnie, jeżeli chodzi o tę taką medycynę przez duże M, czy tę medycynę taką światową, to właśnie ten Nobel, gdzie notabene jedną z trzech osób biorących udział w tych doświadczeniach, w tych badaniach, była Chinka o takim ładnym, łatwym do zapamiętania przede wszystkim nazwisku, gdyż pani nazywa się Yu Yu Tu. I ona właśnie razem z zespołem opracowała recepturę i dzięki temu dostała właśnie Nagrodę Nobla, ale jeszcze raz powtarzam, no jest to wyjątek, który tylko i wyłącznie potwierdza nam regułę. Tych praw, czy to krajowych, czy to ogólnoświatowych, ogólnoplanetarnych jest bardzo dużo, to takim, żeby już nie przedłużać i nie nudzić tym akurat pod tematem. Przypomnę tylko konwencję waszyngtońską. Jest to konwencja przygotowana czy stworzona w 1973 roku, która dotyczy właśnie handlu, ogólnie rzecz biorąc, handlu dzikimi zwierzętami. I być może ci z was, którzy nudzili się mocno na lotnisku, czekając, aż wreszcie będzie można pójść do swojej bramki, widzieli takie gabloty, gdzie zgromadzone są różnego rodzaju przedmioty, czy to torebki, buty, no nie wiem, różnego rodzaju wyroby rzemieślnicze. I tam jest taka notka, że jeżeli przewieziemy sobie coś takiego z egzotycznej podróży, z egzotycznej, powtarzam, czyli jak pojedziecie na Podlasie i przywieziecie sobie coś tam, to raczej nie powinniście mieć kłopotów. No niemniej jednak, jeżeli ktoś się wybiera do Chin, czy gdzieś tam właśnie na czarny ląd, no powinien zdawać sobie sprawę z tego, że to może być pewien problem. Dlatego, że nie wolno według zapisów konwencji, no użyję tego słowa, handlować zwierzętami pochodzącymi z dzikości, tak to określmy. Tutaj są oczywiście szereg ustępstw, no między innymi dotyczy to zwierząt hodowlanych, ale nie wolno też posiadać wyrobów pochodzących z ciał tych zwierzaków, czego na przykład przykładem mogą być chociażby ozdoby z koralowców. Tak, czy one są również w myśl tej konwencji nielegalne, a przypominam, że Polska ratyfikowała tę konwencję w 1989 roku, więc nas również zapisy tej konwencji jak najbardziej obligują do tego, żebyśmy się do nich stosowali. No właśnie, ale ja tu cały czas mówię o tym, że gdzieś tam Azja, gdzieś tam Afryka, no zdaję sobie sprawę z tego, że jakkolwiek bym tego nie opisywał, łagodnie nie określał, no to gdzieś tam z tyłu głowy wszyscy mają taki obraz, że gdzieś rzeczywiście jakieś prymitywne, naturalnie według kanonów naszych, europejskich plemiona, bo to, że ktoś mieszka sobie w chatce z liści palmowych, absolutnie, podkreślam, absolutnie nie oznacza, że to jest ktoś prymitywny, tylko dlatego, że nie mieszka na osiedlu domków jednorodzinnych pod Olsztynem. Przyroda, klimat, to wszystko powodują, że tak można mieszkać, to są ludzie szczęśliwi, żyją według swoich tradycji, swoich przekonać według swoich religii itd., itd., zostawmy ich w spokoju. Im jest dobrze, tak jak nam jest dobrze, jeżeli komuś jest dobrze. No w każdym bądź razie zmierzam do tego, że no mimo wszystko troszeczkę patrzymy na to, że dobrze, ci oni to są tacy właśnie dzicy, którzy zeżrą nam tygrysa, nosorożca, licząc na to, że to ich wyzwoli od jakichś tam schorzeń, od jakichś tam chorób, bo my, Europejczycy, to od zawsze byliśmy tacy super i od zawsze tylko Kopernik, Galileusz, Da Vinci i wszystkie, większość noblistów to my, bo my jesteśmy tacy wyjątkowi. No właśnie. I tutaj ja pozwolę sobie coś przeczytać, żeby udowodnić, że nie do końca tak jest, jak sobie myślimy. Ale to już po przerwie.